Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Ponownie spotykamy się z panią Beatą Bronowicką, polskim adwokatem i mediatorem pracującym w Australii, ekspertem w zakresie prawa polskiego. Pani Beata, w Australii świadczy pomoc prawną Polakom mieszkającym w Australii w rozwiązywaniu spraw w Polsce, między innymi w zakresie prawa spadkowego. Dzisiaj kontynuacja tematu i rozmowa o testamentach. Pani Beato, witam serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Przypomnijmy osobom, które mieszkają w Australii, czy taki testament w Australii jest również honorowany przez sądy polskie.
Zgodnie z polskim prawem, testament sporządzony w Australii może być przedstawiony przed sądem polskim. Sąd polski wtedy analizuje ważność takiego testamentu z punktu widzenia przepisów prawa australijskiego, chyba że w Australii taki testament został otwarty, uznany za ważny. Wtedy już sąd polski, który orzeka w kwestii nieruchomości ujętej w treści tego testamentu, nie zajmuje się badaniem legalności czy zgodności z prawem takiego testamentu, ponieważ to już wcześniej zostało zrobione w Australii.
Przypomnijmy, że testament, który został sporządzony w Australii, jest dokumentem, który odgrywa jakąś rolę w sytuacjach, kiedy chodzi o pozostawiony spadek, pozostawioną nieruchomość w Polsce.
W takich sytuacjach wyłącznie właściwym jest sąd polski.
Mówiłyśmy o podważeniu testamentu w Polsce, tak? Bo my mówimy cały czas o prawie polskim. Jeśli osoba o kimś zapomniała, a co jeśli w testamencie znalazła się osoba, która zdaniem pozostałych spadkobierców nie powinna znaleźć się w testamencie?
No właśnie, takie sytuacje mają miejsce wówczas, kiedy osoba, która się znalazła w treści testamentu, nie powinna tam być, ponieważ zdaniem
jest przyjaciółką na przykład.
Tak.
Nie jest rodziną.
Tak, tak. W takiej sytuacji oczywiście znowu wchodzi w grę postępowanie dowodowe przed sądem celem wykazania, że na przykład taka osoba została jakby przymuszona bądź świadomie wprowadzona w błąd, że powinna sporządzić takie, a nie inne treści testament. Ale to, co jest jeszcze możliwe do zawarcia w treści testamentu, to jest wydziedziczenie, ponieważ spadkodawca ma możliwość podjąć decyzję, na mocy której uzna, że pomimo tego, że na przykład syn jest jedynym z najbliższych krewnych, ale jednak jego zachowanie względem tego spadkodawcy było tak karygodne, ponieważ na przykład naruszył zasady współżycia społecznego, czyli na przykład jest osobą, która jest narkomanem, alkoholikiem, osobą, która w sposób rażący zaniedbała swoje obowiązki względem takiego spadkodawcy, osobą,
czyli
która
rodzica
popełniła
na przykład,
dokładnie,
tak.
Osobą, która popełniła przestępstwo przeciwko tej osobie, przeciwko rodzicowi. Przestępstwo związane z próbą pozbawienia życia, czy tam inne bardzo poważne przestępstwa, bądź też no, nie dochowywała swoich obowiązków trwale względem takiego rodzica, wtedy rodzic ma uprawnienie do tego, żeby taką osobę w treści testamentu wydziedziczyć.
Czy to musi być odpowiednio określone w takim testamencie, że ja taka i taka wydziedziczam swojego syna lub córkę?
Tak, ze wskazaniem podstawy wydziedziczenia.
Dlaczego?
Oczywiście może się zdarzyć tak, że w tak zwanym międzyczasie spadkodawca tej osobie, którą wydziedziczył w testamencie, przebaczy. I jest to możliwe, oczywiście, zdarzają się też takie sytuacje. Wtedy w toku takiego postępowania sądowego ta osoba, która została w testamencie wydziedziczona, która jest uczestnikiem postępowania, bo powinna uczestniczyć w takim postępowaniu jako uczestnik, może wskazać dowody świadczące o tym, że spadkodawca, czyli ten rodzic, przebaczył mu. I teraz czasami się zdarzają takie sytuacje, wiem, że ludzie mylą dwie rzeczy, to znaczy mylą wydziedziczenie, mylą kwestie dotyczące odrzucenia spadku i mylą kwestie dotyczące uznania za niegodnego, a także kwestie dotyczące złożenia oświadczenia o tym, że nie będzie spadek taka osoba przyjmowała.
I o tym będziemy mówić, ale ja bym chciała jeszcze dołączyć jedną sytuację, o której często się słyszy, że w testamencie babcia zostawia nieruchomość wnuczkowi, który jest na przykład niepełnoletni. Nie tak jak naturalnie z automatu przewiduje polskie prawo, tylko jest pominięta ta linia dzieci, czyli jest córka i syn, ale babcia decyduje, że nie zostawi swojego majątku w Polsce swoim dzieciom, ale zostawi swoim wnukom lub też jednemu wnukowi. Co wtedy?
W takiej sytuacji taka osoba, która nie została ujęta w treści testamentu, a jest najbliższym krewnym, może wystąpić do sądu z tak zwanym roszczeniem o zachowek. Zachowek jest to roszczenie, z którym się występuje do sądu w Polsce, w zależności od tego, o jaką kwotę tu chodzi, bo tak naprawdę w roszczeniu o zapłatę zachowku domagamy się zapłaty określonej sumy pieniędzy, która stanowi równowartość majątku, który normalnie by takiej osobie przysługiwał.
Czy to jest tak jakby takie zadośćuczynienie, odszkodowanie?
Tak, z tym, że wartość tego jest mniejsza niż normalnie udział, który by takiej osobie przysługiwał. Innymi słowy, syn nie został uwzględniony w testamencie.
Ale jego syn został, czyli wnuczek.
Dokładnie. Wnuczek został uwzględniony w testamencie, ale syn uznał, że właściwie on też powinien odziedziczyć, czuje się, że się zadziała wielka niesprawiedliwość, w związku z tym postanowił dochodzić swoich praw przed sądem. W takiej sytuacji taki syn może występować o zapłatę połowy wartości majątku, który by mu normalnie przysługiwał. Czyli w sytuacji, gdy był jedynym spadkobiercą, bo mama miała jedno dziecko, ale przepisała swój majątek wnukowi, to wtedy taki syn normalnie odziedziczyłby całość, ale w roszczeniu o zachowek może domagać się tylko połowy, czyli jednej drugiej tej wartości. Chyba że wykaże, że jest osobą, która jest trwale niezdolna do pracy, bądź też to ten syn jest małoletni, to wtedy to roszczenie o zachowek jest wyższe, bo wynosi wtedy 2/3 wartości majątku, który normalnie by takiej osobie przysługiwał. Sąd później w toku postępowania analizuje, bada rzeczywiście, czy kwota roszczenia jest uzasadniona i później na podstawie orzeczenia zapada rozstrzygnięcie, z którego wynika, czy rzeczywiście taki zachowek przysługuje i w jakiej wysokości. To wszystko też jest w oparciu o postępowanie dowodowe, dowody, które należy przedłożyć w toku postępowania.
Jeśli w Polsce z tytułu dziedziczenia właścicielem nieruchomości staje się osoba nieletnia, bo mówimy o tej babci i wnuczku, jak wygląda sprawa prawna, kto jest właściwie zarządcą tego majątku, jeśli to jest 12-letnie dziecko na przykład?
Właścicielem jest osoba wskazana w treści testamentu,
czyli
bądź
ten
osoba, która jest obdarowana, z tym, że ponieważ taka osoba nie ma tak zwanej zdolności do czynności prawnych, czyli nie ma możliwości samodzielnego decydowania w swoich sprawach i zarządzania swoim majątkiem, zasadą jest, że wtedy jakby nadzór, zarząd tego majątku jest przekazany na rzecz rodziców, czyli rodzice dziecka.
Lub opiekuna prawnego.
Bądź inni opiekunowie prawni, to mogą być rodzice, bądź mogą to być rodzice, którzy dziecko przysposobili, bądź też inny opiekun prawny. Taka osoba, czy takie osoby zarządzają majątkiem dziecka. I w sytuacji, gdyby na przykład osoby te chciały sprzedać taką nieruchomość za dziecko, to żeby to zrobić, muszą wystąpić o zgodę sądu, ponieważ sąd będzie analizował, czy takie działanie ze strony rodziców nie jest działaniem mającym doprowadzić do pokrzywdzenia interesów dziecka. Czyli sąd jakby stara się zadbać o dobro dziecka i zawsze musi być wyrażona zgoda przez sąd.
O dobro spadkobiercy, tak?
Tak jest, tak. Tego dziecka, które odziedziczyło, prawda? Na przykład nieruchomość, a rodzice stwierdzili, a dziecko ma nieruchomość, ale my ją sprzedamy, prawda? I teraz zanim to nastąpi, zanim pójdą do notariusza w tej sprawie, to muszą mieć zgodę sądu na dokonanie takiej czynności.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.